Nasza piękna praktyka medytacji, ona uczy, żeby wszystko stracić. I właściwie zostawiamy sobie tylko prostą świadomość naszego istnienia, tego, że jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni w tym, który jest wszystko obejmującą obecnością. I w tym doświadczeniu prostym, tej subtelnej relacji, dzieje się czuła, intymna modlitwa obecności, o której tutaj wiele razy mówimy. Kiedy nasza obecność i obecność Boża stają się jednym. Nie mam wątpliwości, że modlitwa to jest coś, co jest zaspokojeniem naszej najgłębszej tożsamości i jest potwierdzeniem naszej ludzkiej godności. My żyjemy w czasach, w których bardzo dużo mówi się o godności człowieka. O tej godności pisze się w różnego rodzaju, czyta się właściwie w różnego rodzaju dokumentach, konstytucjach. Chyba nie było takiej epoki, w której by ta godność była tak bardzo uniwersalna. Ale z czego ona płynie? Czy z uwarunkowań? Typu stan majątkowy, stan rodzinny, stan cywilny, historia człowieka, edukacja. To są wszystko uwarunkowane rzeczy, które my również w trakcie praktyki medytacyjnej zostawiamy. Żeby powiedzieć o godności człowieka, wystarczy docenić tylko to, że on istnieje, że żyjemy. I to nasze życie jest niezależne od tego, czy ono jest na etapie prenatalnym, czy to jest życie geniusza, czy człowieka chorego. Godność człowieka jest w tym jakby ufundowana, że człowiek istnieje, że żyje. W latach 90. był taki głośny przypadek francuskiego dziennikarza, redaktora naczelnego jednej z gazet, który nazywał się Jean-Dominique Baubé. On, mając 40 kilka lat, przeżył wylew krwi do mózgu, co spowodowało, że jego ciało uległo całkowitemu paraliżowi. Nie mógł się ruszać, mógł tylko ruszać delikatnie głową i lekko poruszać powieką lewą. I wyobraźcie sobie, że ten człowiek w takim trudnym stanie napisał książkę. Napisał książkę. Jak pisał tę książkę? Jego terapeutka skonstruowała specjalny alfabet, gdzie litery były ułożone według częstotliwości występowania poszczególnych słów w języku francuskim. I ten alfabet był mu nieustannie czytany, a on przy odpowiedniej literze tylko mrugał lewą powieką. Była tam z nim związana pewna redaktorka z wydawnictwa i ona zapisywała te poszczególne literki w słowa w zdania i w ten sposób kilka godzin dziennie przez wiele miesięcy powstała książka Skafander i motyl. To jego doświadczenie zamknięcia w ciele medycznie nazywa się właśnie syndrom zamknięcia. Skafander, czyli to ciało, z którego on jest usztywniony, on nie może z tego ciała zrobić niejako użytku oprócz tego, że jest. A motyl dlatego, że mógł poruszać tylko powieką. Dla mnie tego rodzaju historie są bardzo budujące, dlatego że one uczą mnie, żeby docenić życie w całej fontannie różnych możliwości, które mamy do dyspozycji, żeby wykorzystać naszą drogę życia, którą mamy zrobić i żeby docenić życie w najdrobniejszych aspektach, momentach. Bo życie składa się z takich momentów, jak to mrugnięcie powieką. Ale kiedy przeczytałem o tym syndromie zamknięcia wiele, wiele lat temu, to miałem takie skojarzenie z medytacją. Że kiedy my siadamy na poduszce, na krześle i unieruchamiamy nasze ciało, to tak jakbyśmy zamykali się w tym ciele. Unieruchamiamy je. Bo jak wiecie, w medytacji podczas siedzenia można zrobić wszystko, co tylko ktoś ma ochotę. Cokolwiek się komuś podoba, z wyjątkiem jednej rzeczy, pod warunkiem, że siedzimy nieporuszeni. To możemy wszystko robić. I A dlaczego wchodzimy w ten stan nieporuszenia ciała? No, żeby odkryć nieporuszone serce, umysł, które w swoim ubóstwie, w ogołoceniu, jakby jesteśmy w tym sercu, w tym umyśle przed Bogiem. I to, co jest też ciekawe, że my dzięki praktyce możemy odkryć, że serce, umysł osadzone w Bożej obecności jest niezależne od formy naszej praktyki. Możemy w tym doświadczeniu Bożej obecności być gdziekolwiek jesteśmy, niezależnie od tego, jaką formę naszego ciała przyjmujemy. Jest apoftegmat o Abba Danielu i Abba Amoesie. Oni byli wędrownymi mnichami. Pewnie trochę się włóczyli. Święty Benedykt, kiedy słyszał o takich wędrownych mnichach, to pewnie pod wpływem ich historii wprowadził ślub stałości miejsca. Bo rzeczywiście wśród mnichów Ojców Pustyni był też taki nurt wędrujących mnichów, więc Abba Amoes i Daniel to byli tacy wędrujący mnisi. Ale oni nam tutaj wskazują coś niezwykle istotnego. Mianowicie Abba Amoes w pewnym momencie mówi do Daniela: Abba, kiedy wreszcie i także my zamieszkamy na stałe w celi? Może był znużony tym trybem życia. Może był zainspirowany tym, że inni mnisi mają cele, a oni tu się ciągle włóczą. Natomiast Abba Daniel odpowiedział: ale któż nam teraz zabiera Boga? Bóg jest w celi, Bóg jest poza celą. To jest odpowiedź w sam punkt. Cela jest obrazem zamknięcia, ale nasza praktyka medytacyjna też jest obrazem zamknięcia. Gdyby ktoś z nas chciał naszą praktykę potraktować tak mocno, żeby się z nią związał na stałe i nie widział poza tą praktyką esencji medytacji, zrobiłby wielki błąd. Nasza praktyka medytacyjna jest poza określoną formą ciała. Niektórzy ludzie myślą, kiedy słyszą o medytacji, że tak, medytacja to jest usiąść może ze skrzyżowanymi nogami, przyjąć określoną postawę ciała, jakiś rytuał, jakieś zachowania. Okej, to wszystko jest pomocne. Ale to, o co chodzi w medytacji, to w medytacji serce, umysł. A ona jest poza formą ciała. Nie jest związana z konkretną formą ciała. Kiedy robię jakieś wprowadzenie do medytacji, to czasami lubię powiedzieć, że kiedy przyjeżdżasz na sesję medytacyjną, zostaw swoje problemy przed bramą klasztoru. Czy to są problemy finansowe, rodzinne, osobowe, w pracy, zostaw je przed bramą klasztoru. One nie uciekną. Jak wyjdziesz z tej sesji medytacyjnej, to tam będą. Chociaż być może się wydarzy coś na sesji takiego istotnego, że niektóre może nie będą takie silne, niektóre znikną, do innych będziesz mieć większą siłę, żeby się z nimi zmierzyć. Ale w tej zachęcie jest tak naprawdę to, żeby pokazać, że w sesji medytacyjnej chodzi o Boga, tylko o Boga. Motywy, które my mamy, czasem szlachetne, żeby może doświadczyć spokoju, może jakiegoś relaksu, żeby poradzić sobie z emocjami. One oczywiście są ważne, szczytne. Ale jeżeli podejdziesz do praktyki w ten sposób, że chodzi ci o Boga, to wierz mi, że te wszystkie inne motywy też znajdą ukojenie, zaspokojenie. Z tej perspektywy pozwalam sobie też powiedzieć coś, czego chyba jeszcze tutaj nie mówiłem na sali. Odwrócić tę perspektywę. Że kiedy kończy się sesja medytacyjna, i wyjeżdżasz z klasztoru, to zostaw ten klasztor, zostaw mnichów, ludzi, sesję medytacyjną, strukturę tej sesji medytacyjnej. Zostaw to. Nie klej się z klasztorem, z mnichami, ze swoją formalną praktyką medytacyjną. Bóg jest w klasztorze, Bóg jest poza klasztorem. Bóg jest w twojej formalnej praktyce medytacyjnej, Bóg jest poza formalną praktyką medytacyjną. To o Niego tutaj chodzi. Warto być tego tego świadomym. Bo my oczywiście na poziomie świadomym to powiemy tak, w naszej medytacji chodzi o Boga. Ale w gruncie rzeczy to nieraz mamy małe różne interesy, które jakoś tam chcemy sobie w tej medytacji czy załatwić z Panem Bogiem, czy gdzieś właściwie uciec od tego, jaki jest prawdziwy motyw naszej praktyki. A z medytacją jest właściwie tak, jak z powietrzem. Mówię tutaj o modlitwie obecności. To jest tak, jakbyśmy oddychali Bożym powietrzem. Nie można tego powietrza chwycić. W ogóle powietrza nie można chwycić. Modlitwy obecności nie można zamknąć w ciele. My możemy tym Bożym powietrzem oddychać. Nie możemy go chwycić, nie możemy zamknąć. Ale możemy oddychać. To jest piękne doświadczenie. Podobnie możemy się posłużyć takim obrazem jak Boża przestrzeń. Gdziekolwiek idziemy, to przestrzeń jest. Bóg jest. Gdziekolwiek idziemy. Cokolwiek robimy, Boża przestrzeń jest. Trójca Święta. Nieogarnięta, niepojęta, niestworzona. Gdziekolwiek idziemy, ona jest. Tak jak to Święty Paweł mówi, w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Święty Patryk, patron Irlandii, kiedyś wyraził w swojej modlitwie tak bardzo dobitnie i wyraźnie Bożą obecność. Stworzył modlitwę, która z czasem została nazwana pancerzem świętego Patryka, ponieważ uważano, że ta modlitwa jest tak mocna, że ona jest ochroną przed wszelkim złem i przed różnymi namiętnościami, nałogami. I w tej modlitwie, pozwólcie, że zacytuję, zawarł tak mocne, zresztą chrystocentryczne doświadczenie świadomości Bożej obecności. Napisał tak. Chrystus ze mną, Chrystus przede mną. Chrystus za mną, Chrystus we mnie. Chrystus pode mną, Chrystus nade mną. Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy. Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję. Chrystus w sercu każdego człowieka, który myśli o mnie. Chrystus w ustach każdego człowieka, który mówi do mnie. Chrystus w każdym oku, które mnie widzi. Chrystus w każdym uchu, które mnie słyszy. Dobitny sposób wyrażenia Bożej obecności. I tego, że nie ma takiego miejsca, nie ma takiej sytuacji, nie ma takich ludzi, którzy by nie mogli być objęci tym doświadczeniem Bożej miłującej obecności. Ale żeby tego doświadczyć, jest potrzebna praktyka, ponieważ bez praktyki my będziemy się błąkali. Nasz umysł jest tak mocny w różnego rodzaju uwarunkowaniach, że nas będzie wyprowadzał z tego, w czym jesteśmy. A praktyka medytacyjna nam pozwala, żebyśmy mogli żyć bez chaotycznego, jakiegoś rozedrganego rozgardiaszu, który często nam towarzyszy w życiu. Żebyśmy doświadczyli pewnej przejrzystości wewnętrznej, łagodności bycia w rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Żebyśmy mieli docenić chwilę po chwili. Bo życie się składa z takich chwil, jak to mrugnięcie powieką. Bo jeśli nie będziemy umieli docenić chwili po chwili, to będziemy tracili życie. Nie tracili w tym sensie, jak powinniśmy stracić dla Boga, świadomie, dla bliźnich, żeby ten świat uczynić trochę lepszym miejscem do życia, tylko będziemy go tracili właśnie funkcjonując w pewnym wewnętrznym zamieszaniu, rozgardiaszu, chaosie. To będzie powodowało też nierzadko jakieś krzywdy w naszym życiu. I praktyka medytacyjna kieruje nas do rzeczywistości, do chwili w rzeczywistości, a nie do chwili po chwili w chaotycznym myśleniu czy w jakichś niepotrzebnych emocjach. Ja pamiętam, jak w ubiegłym roku prowadziłem sesję medytacyjną w Gryżynie i kilka dni przed tą sesją moja mama miała zabieg usunięcia zaćmy z oka. I pamiętam wyraźnie taki moment, kiedy przyjechałem na sesję, robiłem wprowadzenie, sesja się zaczęła, siadłem do medytacji czuję, jak zbliża się taka fala zamartwiających myśli. A jak ta mama sobie poradzi, a jak się to wszystko skończy, a czy będzie potrafiła wszystkie krople zastosować i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ już znam to doświadczenie, więc dosyć szybko powiedziałam sobie stop. Stop. To nic nie daje. To jest bezproduktywne. To wysysa energię z mojego życia. Paradoks jest taki, że ja tak naprawdę mogę pomóc mojej mamie i pomóc sobie w taki sposób, że będę tutaj całkowicie spełniał obowiązki, które mam do spełnienia. To znaczy tutaj, w tej rzeczywistości będę prowadził sesję na tyle, na ile będę potrafił najlepiej prowadzić. Będę cały oddany praktyce medytacyjnej. Bo jeśli w tym doświadczeniu będę obecny, to kiedy się to doświadczenie skończy, będę też potrafił być obecny, kiedy przyjadę odwiedzić mamę, czy spotkam się z drugim człowiekiem. Kiedy zrobię stop i nie pozwolę, by te bezproduktywne myśli, wyobrażenia czy emocje zatruwały chwilę po chwilę moje życie. Ale potrzebna jest do tego praktyka. Święty Jan Klimak, wielki autorytet, jeśli chodzi o modlitwę hezychastyczną, my do tej praktyki hezychastycznej odwołujemy się, kiedy mówimy o medytacji, w swoim dziele Drabina do nieba napisał coś takiego. Jeśli nieustannie ćwiczysz swój umysł, aby się nie rozpraszał, znajdzie się on przy tobie nawet podczas posiłku. Jeśli zaś pozwalasz mu błąkać się bez przeszkód, nigdy nie będzie przebywać z tobą. Błąkać się bez przeszkód. Sporo moich dziecięcych i młodzieńczych lat spędziłem na wsi, w górach, pracując na wsi. Było takie częste doświadczenie, że jak krowa poszła sobie właśnie tak, błąkając się, to najczęściej weszła w szkodę. Trzeba było tam biegać z pola sąsiada, ją zwoływać czy ściągać. Oczywiście najlepiej, jak krowa znała swój teren, tak? Albo była prowadzona na powrozie, więc wiedziała, gdzie ma iść. Obraz taki. Nasze słowo modlitwy, nasz oddech, nasza forma naszej praktyki jest troszeczkę jak taki powróz dla nas. Bądź obecny. Nie błąkaj się ze swoim umysłem. Kto z nas nie ma takiego doświadczenia, że oto idziemy po chodniku, nasze nogi idą do przodu, a nasze myślenie, emocje, wyobrażenia idą w zupełnie innym kierunku. Wcale nie są tutaj obecne. Niby idziemy, a wcale w pełni nie idziemy. Jesteśmy przepołowieni, można powiedzieć. Nogi tutaj, a wnętrze gdzie indziej. Nasze serce, umysł jest w chaosie. Praktyka medytacji nas harmonizuje. Że kiedy idziesz po ulicy, po chodniku, to idziesz po ulicy. Nie ma możliwości, żeby się wydarzył jakiś wypadek, żebyś wpadł na jakiś słup. Jesteś uważny, jesteś obecny. Chodzisz w Bożej obecności i obie te rzeczywistości masz. Z jednej strony Pana Boga, z drugiej strony zwyczajne, proste doświadczenie chodzenia po ulicy. I tak jak święty Jan Klimak napisał, wtedy też będzie można jeść z Panem Bogiem, chodzić z Panem Bogiem, siedzieć z Panem Bogiem. Wszystko będzie się działo w tej Bożej obecności. Ale to się nie odbędzie bez praktyki, bez określonego wysiłku, który trzeba podjąć. Niektórzy ludzie traktują medytację jako trochę taką bezużyteczną praktykę, trochę jakbyśmy pielęgnowali jakiś kult bezczynności. Dla kogoś, kto praktykuje medytację, to takie słowa są przedziwne. To może tylko powiedzieć ktoś, kto jest ignorantem w tym doświadczeniu. W rzeczywistości to jest coś najbardziej cennego, coś, co nas najbardziej buduje, dotyka, buduje naszą głęboką tożsamość. Do tego, żebyśmy my powiedzieli o naszej godności, o naszej wielkości jako ludzi, nie potrzeba niczego więcej niż to, że jesteśmy, że żyjemy. To, co powiedziałem na początku. Taka jest naprawdę rzeczywistość naszego ludzkiego losu i z tego wyrasta nasza najgłębsza praktyka medytacyjna. Ale są ludzie, którzy nie dostrzegają tego jestem, kładą nacisk na to, żeby robić, działać, żeby być użytecznym. Działać, robić, być użytecznym. Ale kiedy będziesz to robić i nie będziesz doceniać tego, że jesteś, nie zatroszczysz się o swoje jestem, żeby ono było harmonijne, pełne pokoju, łagodności, uważności, zdecydowania, kiedy trzeba, to najprawdopodobniej w swoim życiu będziesz budować wiele trudnych sytuacji, wiele bolesnych sytuacji. To doświadczenie praktyki medytacyjnej, które nas upunktawia w rzeczywistości, jest tylko dostępne dla tego, kto praktykuje. Tego nie można przekazać teoretycznie. Nie możesz przekazać drugiemu swojego nieporuszonego serca umysłu, który jest osadzony w modlitewnej obecności przed Bogiem. Nie możesz tego dać, możesz tylko zachęcić, zaprosić, spróbuj, zobacz, jak to jest. Ale wiecie co, to doświadczenie takich oskarżeń o bezużyteczność czy bezczynność może jakąś na medytacji, to nie jest coś z naszego współczesnego. Bo święty Jan Klima, którego przywołałem, a przypominam, to jest VI, VII wiek, on widać też musiał się zmagać z takimi zarzutami, bo w dziele też Drabina do nieba napisał, posłuchajcie, gdy spędziłeś wiele czasu na modlitwie, to my też, nie mów, że nic nie zyskałeś. Przez sam ten fakt już bowiem zyskałeś. Jakież jest wyższe dobro niż przylgnięcie do Pana i nieustanne trwanie w zjednoczeniu z Nim? On musiał się zmagać z tego rodzaju zarzutami o bezużyteczność tej praktyki hezychastycznej. Hezychaści praktykowali podobnie, tylko że indywidualnie. Siedzieli, powtarzali słowo modlitwę na oddechu. To wydaje się bezużyteczne. Po nic. Ale my wiemy, że to jest błogosławione nic, bo to nic prowadzi nas prosto do Boga. I jeszcze jeden cytat ze świętego Jana Klimaka. Jeśli ktoś oddany jakiemuś zajęciu nie przerywa go nawet wówczas, gdy nastał czas modlitwy, oznacza to, że stał się igraszką diabłów, demonów. Taki właśnie cel mają owi złodzieje, zagrabiając nam godziny jedna po drugą. Nam się wydaje, że będziemy bardzo skuteczni w życiu wtedy, kiedy będziemy podejmować różnorakie dzieła. Któż nie zna takiego doświadczenia, może usiądę do praktyki medytacyjnej? Nie. Mam tak wiele rzeczy do zrobienia. Przecież tyle rzeczy muszę zrobić, tyle obowiązków. W rodzinie, w pracy muszę się przygotować do wielu rzeczy. Dla świętego Jana Klimaka jesteśmy igraszką demonów. Mocne słowa, ale trzeba to wyjaśnić. Tak? Bo jeżeli przychodzi rozgardiasz, nie mamy harmonii w naszym życiu, ulegamy różnego rodzaju emocjom, nie jesteśmy świadomi tego, co robimy, łatwo wtedy wcisnąć niepotrzebne działanie, niepotrzebną emocję, niepotrzebne pożądanie, niepotrzebny czyn i właściwie zaczynamy wchodzić w różnego rodzaju namiętności, źle reagujemy, nieadekwatnie do sytuacji, zamiast właściwie reagować, z właściwym rozeznaniem sytuacji, to często reagujemy bardzo głupio. I to jest piękne doświadczenie. Jeżeli ktoś z was ma takie doświadczenie, że oto do tego trzeba mieć troszeczkę medytacyjnej historii, tak to powiedzmy. Żyjesz, pragnienie ci mówi, powinienem usiąść do medytacji, do modlitwy. Nie robisz tego. Twoje życie biegnie w jakimś rozgardiaszu. W końcu przychodzi punkt przełomowy, mówisz nie. Chcę codziennie robić praktykę medytacyjną. Zaczynasz robić tę praktykę medytacyjną i masz namacalne doświadczenie, że życie się inaczej kształtuje. Inaczej wygląda. Wydawać by się mogło, że jeżeli nie będziesz przeznaczał czasu na modlitwę więcej zrobisz. Nieprawda. Można to sprawdzić. Gdy przeznaczysz czas na modlitwę, na medytację, zrobisz więcej. Będziesz bardziej uważny, bardziej skupiony, będzie mniej rozgardiaszu, mniej chaosu, będziesz wiedział, co masz robić, będziesz zdyscyplinowany. Nie będziesz igraszką demonów. Ani ty, ani ja oczywiście. Znam to doświadczenie także dobrze. Tak więc modlitwa obecności. Proste doświadczenie obecności, proste doświadczenie miłujące w tym, który jest obecny. Można powiedzieć dwie rzeczywistości, ale w pewnym momencie to jest jedna rzeczywistość. Po prostu doświadczenie miłującej obecności w tym, który jest. I to doświadczenie, jak powiedziałem, jest nie mam co do tego wątpliwości, zaspokojeniem naszej najgłębszej tożsamości i godności jako ludzi. Coś, co nas naprawdę wynosi i wynosi spoza tego uwarunkowanego świata. To dziękuję.